chwała Bogu, bracia i siostry. Jestem ogromnie zachęcony do tego, aby po raz chyba drugi, może trzeci być tutaj pośród was. I tak moim też szczęściem jest to, że brat Tadeusz jest ze mną razem. W jakimś momencie, nie wiem, jakieś 2 miesiące temu chyba było, kiedy tak zaproponowałem bratu, żebyśmy mogli się tutaj razem wybrać. No a że już bracia się znają wcześniej, to no brat Tadek był bardzo szczęśliwy, tylko jeszcze trzeba było jakoś, żeby to doszło do zrealizowania tego planu. I tak dzięki Bogu ustalony termin jak najbardziej odpowiadał nam i on mógł przyjechać z tej Wisły najpierw do mnie wczoraj, a dzisiaj możemy być pośród was. I bardzo się cieszymy, naprawdę ogromnie, że jestem dzisiaj wspólnie z bratem tutaj pośród was. No i chciałem wam powiedzieć, że tak też po ostatnim czasie wspólnie z moją małżonką, kiedy tutaj byliśmy, wyjeżdżaliśmy bardzo zbudowani, bardzo zachęceni. Jesteście kochanymi braćmi, umiłowanymi w Panu Jezusie Chrystusie i dziękować Bogu mogę za to, że tak bardzo jesteście dla mnie wielkim zachęceniem miłości, wiary. I to chyba jest to, co jest najważniejsze tak naprawdę. I myślę, że to jest biblijne, bo Paweł Apostoł ilekroć gdzieś był osobiście, albo kiedy gdzieś jechali jego współpracownicy, wracali, to tak naprawdę czym oni się dzielili? Kiedy wracali do swoich zborów, wracali do swoich społeczności, oni nie mówili, wiecie, tam jest tak fajnie, tak uczuciowo, tak emocjonalnie, tylko mówili, wiecie, tam jest taka wiara w Pana Jezusa. Oni naprawdę wierzą, oni kochają Pana Jezusa i jeżeli Paweł był zachęcony, jeżeli można powiedzieć, że on był czymkolwiek zachęcony, co mogło na przykład apostoła zachęcić, to mogła go zachęcić wiara i miłość wierzących. To było to, co mogło zachęcić. To nie jest słodzenie komuś, tylko to jest prawdziwość, takie pewne realia, że rzeczywiście żyjemy w takim czasie, kiedy ludzie są spragnieni emocji, są spragnieni po prostu jakiegoś tam pokazywania tej pobożności w sposób bardzo emocjonalny. Są zachęceni wielkością zborów nieraz. Wiele różnych czynników na to wpływa, ale naprawdę można być zachęcony wiarą wierzącego i to jest chyba ta właściwa motywacja. Bracia i siostry, tak wczoraj miałem taką rozmowę z jedną, śpiewaliśmy te pieśni takie cudowne, które mówiły nam o nadziei. I wczoraj też taką do mojego syna przychodzi taka koleżanka jego, który go uczy angielskiego. No i tak tam po prostu, kiedy rozmawialiśmy ze sobą, mój syn jechał na młodzieżowe spotkanie, ja się pytam, a czy ty też jedziesz na młodzieżówkę razem z nim? Ona mówi nie, bo to jest katoliczka, ona mówi nie, będę dzisiaj na spowiedzi. I wiecie, i tak powiedziałem do niej coś takiego, że ja też lubiałem się spowiadać, kiedy byłem w kościele katolickim. Wiecie, nie wiem dlaczego, ale to była jedyna czynność w kościele katolickim, gdzie wielu ludzi tego nie lubi. Wielu nie lubi. Na przykład z wieloma rozmawiałem, to mówi, że to była dla nich bardzo wielka bariera. Ktoś, kto tego nie doświadczał. Ja to mówię jako były katolik, bo niektórzy z was nie byli katolikami, ale niektórzy z was byli. I dla niektórych z was na przykład to była bariera nie do przejścia, żeby na przykład rzeczywiście się spowiadać do ucha drugiemu człowiekowi, ale ja miałem naprawdę w kościele katolickim jedyny pożytek z czegokolwiek to miałem z tej spowiedzi. Bo rzeczywiście, kiedy byłem wielokrotnie obciążony winą, obciążony grzechem, to doświadczyłem tego, że kiedy się spowiadałem się im, poczuwałem chwilową ulgę. Było mi lepiej na duszy. I ja jej to tak mówiłem, że też lubiłem chodzić do tej spowiedzi, ale mówię, wiesz co, jedyna tragedia jest taka, że ilekroć się spowiadałem, wiele razy mówiłem te grzechy, poczuwałem chwilową ulgę, nie minęła może godzina, dwie, trzy, pół dnia i ja z powrotem wracałem do swojego kłamstwa, wracałem do swoich złych myśli, wracałem do zazdrości, do złości, a więc do tego wszystkiego, co tak z tego naprawdę się wyspowiadałem, to po prostu starałem się być szczerym w tym wszystkim, co mówiłem, a jednak mimo wszystko to do mnie z powrotem wracało i z powrotem mnie to zniewalało. I mówię, to można w pewnym sensie też porównać do tego, co było w Starym Testamencie. Ludzie przychodzili z ofiarą do przybytku, składali ofiary ze zwierząt. Tysiące zwierząt było ofiarowanych, wiecie, tysiące litrów krwi było przelanych tych zwierząt i ci ludzie wychodzili z chwilową ulgą, z chwilowym poczuciem przebaczenia, a za chwilę z powrotem musieli przychodzić z ofiarą, ponieważ wracali na nowo do swoich grzechów. Wiecie, to To było takie z jednej strony ulga, a z drugiej strony była to tragedia. I to jest tragedia wielu ludzi, że nie potrafią, nie znają recepty na życie, nie znają recepty na prawdziwe szczęście, nie wiedzą, gdzie jest to prawdziwe przebaczenie. Ja mówię, widzisz, i dopiero ta ofiara baranka, jednego baranka, Jezusa Chrystusa, to jest ofiara doskonała. I wiara w baranka Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, jest gwarancją takiego doskonałego przebaczenia. Kiedy człowiek doświadcza łaski Bożej, przebaczenia od Chrystusa, nie musi więcej już żyć w kłamstwie, w złości, w nienawiści, w zazdrości, że to, co jest było niemożliwe przez te, wiecie, ile słów musiało padać w tych spowiedziach, to ile to starań, ile tego pragnienia, Boże, uwolni mnie, a dalej ten grzech mnie dopadał i na nowo musiałem na nowo grzeszyć. I tak sobie też uświadomiłem jedną rzecz, bo ja kiedyś myślałem tak, że rzeczywiście to, i nawet nieraz w świadectwie to wypowiadałem, że był taki okres, kiedy to ja szukałem Boga, że to były to moje pragnienia. Ale kiedy zacząłem czytać Biblię, to tam zauważyłem, że Pan Bóg wszystko pięknie uczynił, nawet wieczność włożył w nasze serca. Wieczność. Wiecie, to, że człowiek w jakimś momencie szuka Boga, że tak jak ja przez tą spowiedź chciałem znaleźć Boga, ale za tym wszystkim ja nie mogłem znaleźć Boga tak naprawdę, bo w tym nie było naprawdę Chrystusa. To jakaś była bariera, jakiś był mur i dopiero Pan Jezus rozbił ten mur. To powiem wam, ja myślałem, że to ja szukam Boga tak naprawdę, że to są moje starania, ale tak naprawdę ja wiem, że Bóg już wtedy działał w moim sercu i to Pan Bóg swoją wielką miłością i łaską już mnie wtedy do siebie pociągał, że te pragnienia, które ja miałem w swoim sercu, szczere pragnienia poznania Pana, to tak naprawdę też to nie było ode mnie, to było to, co Pan zapisał na tablicy mojego serca, mimo że ja jeszcze nie byłem z Bogiem wtedy pojednany, ale był taki dzień potem, kiedy Bóg doprowadził mnie do wyznania grzechów moich, kiedy mogłem rzeczywiście upaść na kolana i powiedzieć: Panie Jezu, przebacz mnie, oczyść moje serce. I od tego też dnia, kiedy Jezus przebaczył moje grzechy, ja wam powiem, nie mam już więcej, jakby nie żyję już w niewoli tego grzechu. I jeszcze coś takiego jest bardzo ważnego. Wiecie, ja myślałem, że ja mam problemy z wieloma grzechami w moim życiu, takimi zawsze typu, wiecie, jak to się idzie na do spowiedzi, to się mówi kłamstwo, tam pożądliwość, złe myśli, ale dopiero na nabożeństwie, kiedy na jednym z nabożeństw już jako człowiek wierzący już byłem nawrócony, chyba 2 miesiące już byłem w zborze, modliłem się, świadczyłem, innym opowiadałem o Jezusie, a na jednym z nabożeństw dopiero Pan Bóg głęboko odkrył to, z czym ja w życiu miałem największy problem, chociaż byłem tego nieświadomy. To się działo na nabożeństwie, kiedy poprzez Słowo Boże Pan Bóg odkrył w moim sercu grzech zazdrości. I to było tak gdzieś schowane głęboko w sercu, że ja nawet nie byłem tego świadomy, że to tak głęboko się zakorzeniło. I w tym momencie ja zobaczyłem, jak bardzo święty jest Bóg, a jak ja bardzo jestem splamiony winą. I wiecie, dopiero kiedy Bóg wyrwał to z mojego serca, to gdzieś było na dnie mojego serca, to ja pamiętam, to było takie przepalenie bardzo głębokie, że to, co gdzieś tkwiło, ja już byłem... Mi się już tak wydawało, wszystko jest okej, jestem zbawiony, mam pewność zbawienia, życia wiecznego z Bogiem. Ale jeszcze coś musiało być wyrwane z mojej duszy. To, co być może religia spowodowała tak naprawdę w moim sercu, bo religia spowodowała bardzo duże spustoszenie tak z drugiej strony, bo wiecie, w religii człowiek rzeczywiście tam to funkcjonuje gdzieś, funkcjonuje ta gorycz gdzieś serca, funkcjonuje ta zazdrość, to jest wszystko, co jest ukryte. Pan Jezus o tym mówił, że człowiek religijny podobny jest do grobu pobielanego. Na zewnątrz wygląda to jeszcze wszystko dobrze, ale w środku jest zepsucie. Gdzieś bardzo głęboko jest to ukryte. I zostało to dopiero z mojego serca wyrwane. Bolałem nad tym, cierpiałem, to trwało jakiś czas, ale Pan Bóg mnie z tego uwolnił. Ja powiedziałem tej młodej osobie, mówię, wiesz co, uwierz mi albo nie. Ja wiem, co przed Bogiem stoję i wiem, że i diabeł to słyszy, ale to mówię jako świadectwo, a Pan Bóg się do tego przyznaje 25 lat, że autentycznie z tego, co było największym moim problemem, Bóg mnie z tego uwolnił. I dlatego ja mogę dzisiaj Panu służyć i mogę naprawdę funkcjonować jako człowiek wierzący w Kościele. Musi być wyrwane z głębokości gdzieś to, co człowieka najbardziej trzyma, czego nawet człowiek nie jest świadomy, a dopiero poprzez Słowo Boże, poprzez moc Ducha Świętego zostaje to objawione, wychodzi to na jaw i wtedy człowiek czuje się z tym bardzo źle. Ale to dopiero sprawia, że możesz upaść i prosić Pana o łaskę dla siebie. I wiecie, bracia i siostry, z tym pociągnięciem Bożym, to jest właśnie też, jak jest w liście do Efezjan, ja chciałem przeczytać z pierwszego rozdziału wersety, od pierwszego wersetu do czternastego. Boże wybranie, Boże pociągnięcie. To jest też bardzo ważne, że Słowo nam mówi o Bożym błogosławieństwie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechu według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, wszystko tak naprawdę pochodzi od naszego wszechmogącego Boga Ojca. On jest źródłem, On jest zaczątkiem wszystkiego. I apostoł Paweł w trzecim rozdziale tego listu, w wersecie 14, mówi: dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. I tu właśnie jest ta pochwała, pochwała i uwielbienie dla naszego Boga Ojca, który jest sprawcą wszystkich rzeczy. Wiecie co? I to jest bardzo ważne, że On niech będzie błogosławiony. Jest napisane: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech Bóg Ojciec będzie błogosławiony w naszych sercach. Bóg Ojciec, On jest źródłem, On jest zaczątkiem wszystkiego. I tu jest powiedziane: Pana Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I nasz Bóg Ojciec, od którego pochodzi wszelki plan i wszelkie postanowienie. Wiecie, plan zbawienia Boże i wszystko, co jest, ma związek ze zbawieniem, ze śmiercią naszego Pana Jezusa, z Jego zmartwychwstaniem, jest to wszystko według cudownego Bożego planu i postanowienia naszego Boga Ojca. I tak samo jest nasze zbawienie, że to nie według naszych uczynków się to dokonało, ale nasze zbawienie dokonało się tak według Jego planu i Jego Bożego postanowienia. To wszystko, co się dzieje na niebie, co się dzieje na ziemi, co się dzieje w Twoim i w moim życiu, dzieje się według Bożego planu naszego Boga Ojca. I wiecie, tak jak Dzieje Apostolskie też nam mówią o tym, chociaż tu zaraz o tym też wspomnimy, że śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa to była według Bożego planu i Bożego postanowienia. W liście też Piotra jest takie stwierdzenie, w pierwszym liście Piotra jest napisane, że Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadoncji, Azji, Bityni, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca. Zobaczcie, to Boże postanowienie jest niewzruszone. Boże postanowienie, to się stało według postanowienia naszego Boga Ojca. I kiedy ja myślę o wybraniu też, bracia i siostry, to ja Bogu dziękuję za to. Ja wierzę w to, że Bożą wolą jest, żeby każdy człowiek był zbawiony. Taka jest Boża wola, żeby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Bóg okazuje, wszechmogący nasz Ojciec okazuje cierpliwość wobec każdego człowieka, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Ale w tym Bożym wybraniu ja to tak odbieram do samego siebie tu i chciałbym się podzielić, że ja dziękuję Bogu, że to nie ja Go wybierałem. To tak naprawdę Bóg wybrał mnie. To nie ja Go pierwszy umiłowałem, ale to On mnie umiłował. W pierwszym liście Jana jest napisane, to że nie wyście umiłowali Boga piersi, ale to Bóg nas umiłował. Ewangelia Jana, 3:16 mówi, albowiem tak Bóg świat umiłował. Czy świat szukał Boga? Czy ty naprawdę szukałeś Boga? Nie, to Bóg cię umiłował. To mnie Pan Bóg znalazł w tym świecie przewrotnym i grzesznym. I wiecie, to Pan Bóg mnie wybrał. I chcę powiedzieć, że to jest największe błogosławieństwo, jakie... To są te błogosławieństwa Boże, o których dzisiaj ten list nam mówi. I chciałbym, żebyśmy na to właśnie zwrócili uwagę, co tak naprawdę Biblia nazywa Bożym błogosławieństwem. Co tak naprawdę nazywa Bożym błogosławieństwem? Biblia tutaj mówi nam o duchowym błogosławieństwie niebios, więc nie ma tutaj mowy o tym, o jakichś nawet sprawach materialnych, chociaż to też są sprawy duchowe. Ja nie myślę, że Bóg, mówiąc o pieniądzach w Biblii czy o innych rzeczach materialnych, nie ma myśli, że to nie jest duchowe. Ale my musimy się wznieść ku jakby wyższym celom, zobaczyć te wyższe cele i zobaczyć to Boże błogosławieństwo. I wiecie, tu jest napisane, że Pan Bóg nas ubłogosławił Chrystusem. Więc mając w sercu Pana Jezusa Chrystusa, masz błogosławieństwo niebios. Poza Chrystusem nie ma błogosławieństwa. Jeżeli ludzie chcieliby znaleźć gdziekolwiek błogosławieństwo, w czymkolwiek innym, nigdy nie znajdą błogosławieństwa. Tak jak jest napisane w Dziejach Apostolskich, że i innego imienia Bóg nie dał ludziom, przez które mogliby być zbawieni, jak tylko w tym cudownym i świętym imieniu Jezus. W Nim jest zbawienie. Chrystus jest błogosławieństwem. Jan apostoł mówi, jeśli w sercu masz Syna Bożego, masz życie wieczne. Jeżeli nie masz Syna Bożego, nie masz żywota. Jeżeli masz w sercu Syna Bożego, masz przebaczenie, masz odpuszczenie. Jeśli go nie masz w sercu, nie masz. Chrystus jest błogosławieństwem dla ciebie i dla mnie. I zobaczcie, w Chrystusie jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Żyjemy dzisiaj w czasach, gdzie ludzie bardzo płytko odbierają Boże błogosławieństwo. Kiedy masz dużo pieniędzy na koncie, mówisz, o, Bóg mi błogosławi. A to znaczy, że jak ktoś ich nie ma, to mu Bóg nie błogosławi. To jest jedno wielkie nieporozumienie myśleć kategoriami materialnymi, chociaż zaznaczam, że Pan Bóg troszczy się o dzieci Boże i żadnego dziecka nie pozostawi bez opieki. Dawid powiedział, zestarzałem się, byłem młody, się zestarzałem i nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani jego potomków chleba żywrzących. Bóg się cudownie troszczy, ale to są jakby, Bóg mówi, wznieście się wyżej i zobaczcie, co to jest Boże błogosławieństwo. A więc to nie jest to, to znaczyłoby, że Łazarz powinien pójść do piekła, a bogacz do nieba. Nie ma takiego pojmowania błogosławieństwa Bożego, że ktoś ma większe zasoby, ktoś ma lepszą pracę, ktoś ma gorszą, no to temu Pan Bóg błogosławi, a temu nie błogosławi. Ktoś jest chory, to mu Bóg nie błogosławi, ktoś jest zdrowy, to jemu Pan Bóg błogosławi. Wiecie, to są nieporozumienia. Gdzieś w zboży ktoś macha flagą, to tam jest błogosławieństwo, ktoś pada na ziemię, to jest błogosławieństwo. To nie na tym polega błogosławieństwo. Co to znaczyło mieć błogosławieństwo w Biblii? W Starym Testamencie znaczyło to po prostu mieć naprawdę Boga w swoim sercu i postępować według Jego przykazań i ustaw. To było Boże błogosławieństwo. Jeśli człowiek był posłuszny Bożym przykazaniom, to było Boże błogosławieństwo. I tutaj takim pierwszym właśnie tym Bożym błogosławieństwem, jakim duchowym błogosławieństwem niebios jest zaznaczone, duchowym błogosławieństwem niebios jest właśnie to Boże wybranie. Boże wybranie. Nie wiem, czasami nam się z latami jakby coś zaciera w naszym życiu i my traktujemy nasze życie z Bogiem. Trochę coś nam się zaciera, coś, co jest ważne, coś, co jest najważniejsze, gdzieś nam się przytępia. I zaczynamy zapominać, że Pan Bóg Wszechmogący mnie i ciebie wybrał, że mnie i ciebie wyciągnął z tego błota, z tego świata przewrotnego i złego, że ciebie wybrał. I za to powinieneś Bogu być wdzięczny. Za Boże wybranie, za to, że Bóg łaskawie spojrzał na ciebie i na mnie, chociaż nie byłeś tego godzien, chociaż nie byłeś tego ani ja, ani ty nie byliśmy godzien, żeby Pan Bóg wejrzał na nasze życie. Żeby spojrzał chociaż w twoim kierunku, my nie byliśmy tego godni, ale On dał się nam znaleźć. I to jest Boże błogosławieństwo, być wybranym przez Pana. I wiecie, zobaczcie, werset 7 mówi, że Pan Bóg swoich wybranych odkupił przez krew Jezusa Chrystusa. To jest Boże błogosławieństwo. Być przez Boga wybranym i być przez Boga odkupionym przez krew. Bracia i siostry, kiedy sobie tak uświadomimy i całe nasze życie to jest jakby rozumienie, dochodzenie do pojmowania tych rzeczy, jak wielkimi dłużnikami byliśmy wobec Boga, jak bardzo byliśmy wielkimi dłużnikami, a ten dług to był dług naszych grzechów, naszych nieprawości, a jednak Chrystus przez swoją krew zmazał to. Przez krew zostaliśmy odkupieni dla Boga, abyśmy się stali własnością naszego Boga. To jest Boże błogosławieństwo, być wybranym i być odkupionym przez krew. Bracia i siostry, takiego wielkiego dłużnika Bóg okazał swoją łaskę wobec nas, okazał swoje wielkie miłosierdzie, abyśmy nigdy nie stracili z oczu tego błogosławieństwa. Wybrania i odkupienia przez krew baranka. Nie srebrem, nie złotem. Nasza dusza jest tak droga, że żadne skarby ziemi nie są w stanie zapłacić za duszę naszą. Jedynie krew Jezusa Chrystusa odkupiła nas dla Boga. I to jest Boże błogosławieństwo. Koncentrujmy się na krzyżu, koncentrujmy nasz wzrok, nasze dusze na krzyżu. To jest błogosławieństwo, a jeśli jesteśmy odkupieni dla Boga, to nasze grzechy są przebaczone. Pan Bóg nie będzie więcej wspominał naszych grzechów. One zostały gdzieś w jakieś głębiny morskie wpuszczone i Pan Bóg mówi, więcej ich nie przypomni. Odkupieni przez krew i Biblia mówi, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Stało się to według wielkiej łaski Boga. Że tych, których Pan Bóg wybrał, odkupił przez krew, i bracia i siostry, odpuścił grzechy. Psalmista w psalmie 32, mówiąc o Bożym błogosławieństwie, mówi, błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono grzechy. To jest błogosławieństwo. Temu, któremu Pan już więcej winy nie będzie poczytał, którego grzech został zakryty przez świętą krew Chrystusa. I to jest ta wielka łaska. Więc wybrani przez Boga, kochanie, wybrany, odkupiony przez krew, a jeśli odkupienie, to i odpuszczenie grzechu według bogactwa łaski Jego. I teraz popatrzcie, Pan Bóg tych, których wybrał, których odkupił, przeznaczył do synostwa. Więc być Synem Bożym, być dzieckiem Bożym, to jest błogosławieństwo. To jest błogosławieństwo, że Pan Bóg uczynił nas swoimi dziećmi, że włożył w nasze serca swojego ducha i że my jako dzieci Boże możemy mieć dzisiaj społeczność z potężnym, świętym Bogiem, że my jako dzieci Boże możemy przystępować przed tron Boga. To jest dzisiaj Boże błogosławieństwo, że Pan Bóg włożył ducha do serc naszych i my możemy wołać Abba Ojcze, możemy mieć społeczność z Bogiem, możemy zanosić miłą woń modlitw naszych przed oblicze Boże. To jest błogosławieństwo. Jeszcze do tego wybrania chcieliśmy by wrócić później na chwilkę, żeby zobaczyć do czego wybrani, ale jeszcze za chwilę. Więc tych, których Pan Bóg wybrał, których Pan Bóg odkupił przez krew, mamy odpuszczenie grzechów i Pan Bóg przeznaczył nas do synostwa. Do synostwa. Włożył w nasze serca swojego ducha. I bracia i siostry, to uczynił według upodobania woli swojej. Taka cudowna była wola Boża wobec nas. I bracia i siostry, jako dzieci Boże, czym nas Pan Bóg hojnie obdarzył? Bóg jest hojnym Bogiem, ale wiecie co, kiedy tak sobie myślę, czym Pan Bóg nas hojnie obdarzył i w tym błogosławieństwie o to otrzymaliśmy i w tym błogosławieństwie mamy trwać? W tym błogosławieństwie mamy wzrastać. To jest, nie hojnie nas obdarzył tymi rzeczami, wiecie, tam zdrowie, to tamto, to jest dobre. To są dobre rzeczy, ale Pan Bóg nas obdarzył hojnie, udzielił nam wszelkiej mądrości i roztropności. Jeśli ja patrzę na błogosławieństwo, to przede wszystkim wybranie, odkupienie, usynowienie i udzielenie mądrości i roztropności. Dlaczego nam jako Synom Bożym jest potrzebna mądrość? Przynajmniej trzy rzeczy są nam, tu się nasuwają mi na serce. Po pierwsze, mądrość Boża, której Bóg nam obficie udziela, jeśli o to prosimy z wiarą, jest nam potrzebna do rozpoznania woli Bożej. Bo w tym naszym życiu tutaj, w tym dobie, jakiej my żyjemy, łatwo się pogubić. My musimy prosić o takie objawienie w naszych sercach tego, jaka jest wola Boża, a możemy to rozpoznać tylko poprzez mądrość Bożą. W liście do Kolosan Paweł mówi, tutaj zacytuję jeszcze, pierwszym rozdziale mówi tak. Dlatego od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Wiecie co? To jest Boże błogosławieństwo, kiedy dzieci Boże nie błądzą. Ale kiedy dzieci Boże mogą mieć mądrość i duchowe zrozumienie, aby czynić wolę Bożą. I następny werset mówi, jaka to jest wola Boża? Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. To jest właśnie ta wola Boża. Dlatego ta mądrość jest nam potrzebna, po pierwsze, żebyśmy mogli rozpoznać wolę Bożą. Po drugie, bracia i siostry, ta mądrość Boża jest nam potrzebna do tego, abyśmy widzieli nadzieję, do której zostaliśmy powołani. Myśmy dzisiaj śpiewaliśmy tyle cudownych pieśni o nadziei. I wiecie, żeby tą nadzieję poznać, żeby w tej nadziei żyć, potrzebna nam jest mądrość z góry. Apostoł Paweł mówi tak, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości. Po co ten duch mądrości nam jest potrzebny? I objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Dlatego, bracia i siostry, dzieci Boże zostały hojnie obdarzone mądrością od Pana, ale w tym błogosławieństwie musimy żyć, w tym błogosławieństwie musimy trwać. Każdego dnia musimy prosić Pana o mądrość i duchowe zrozumienie, aby postępować według Jego woli i aby żyć tą nadzieją, do której nas Bóg powołał, aby w jakiś cudowny sposób być przez ducha mądrości i objawienia oświeconym, żeby widzieć ten cel, do którego nas Bóg powołał. Wiecie, dlaczego jest tyle jakichś takich, nie wiem, załamań nawet w Kościele, dlatego że ludzie gdzieś tracą ten cel, tą nadzieję, do której Bóg ich powołał. Gdzieś tracą to bogactwo, to co Paweł powiedział, że nie oczy, ani uszy, ani to na rozum ludzki nie wstąpiło, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I wiecie, ta mądrość jest nam potrzebna, ta rozwaga, ta roztropność także do tego, aby nabywać usposobienia Chrystusowego. A więc jako dzieci Boże mamy prosić Pana o mądrość, z wiarą, bez powątpiewania, żeby rozpoznać wolę Bożą, żeby nie błądzić, ale być w tym wszystkim szczery. Po drugie, aby widzieć nadzieję, do której nas Bóg powołał. I po trzecie, aby nabywać usposobienia Chrystusowego. Mądrość ziemska to jest zazdrość, to jest kutliwość, to jest gniew, ale mądrość, która wstępuje z góry, jest czysta, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, a więc nabywamy charakteru i usposobienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak bardzo nam jest potrzebna nie ta ziemska mądrość, nie ta zmysłowa, nie ta uczona, ale ta mądrość Boża wstępująca z góry. I wiecie, i to jest Boże błogosławieństwo, kiedy my pod tym żyjemy. Jesteśmy wybrani przez Boga, jesteśmy odkupieni przez Pana Jezusa krew, jesteśmy przeznaczeni do synostwa, do społeczności z Panem i Bóg udzielił nam mądrości hojnie, ale my musimy w tym błogosławieństwie żyć, aby rozpoznać Jego wolę, aby żyć nadzieją i aby nabywać usposobienia Chrystusowego. Także wobec siebie wzajemnie, bo Biblia mówi takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Panu Jezusie. Pełen pokory, uniżenia, cichości i posłuszeństwa aż do śmierci krzyżowej. W liście do Efezjan Paweł Apostoł mówi, napominam was, bracia, abyście postępowali, jak przystoi na wasze powołanie. Z wszelką cierpliwością, łagodnością. Tam jest powiedziane pokorą, znoście jedni drugich w miłości. To jest następstwem tej mądrości Bożej. I bracia i siostry, następnym błogosławieństwem jest też to, że Pan Bóg swoim dzieciom umiłowanym objawia tajemnice. Do tego oczywiście też nam jest potrzebna Boża mądrość, ale to jest niezwykłe Boże błogosławieństwo. To, co było tylko udziałem niektórych mężów, niewiast Starego Testamentu. To były to, że Bóg objawia rzeczy ukryte. To i Pan Bóg dzisiaj wierzącym ludziom objawić chce swoje tajemnice. A więc to, co było odwieczne, co jest ukryte, co jest tajemne, Pan Bóg chce objawić tobie.
i mi.
To są wielkie rzeczy. My czasami myślimy, że to taki się obywamy z tym, ale zobaczcie, taką tajemnicą jest to, że Pan Bóg w Chrystusie połączył w jedną całość wszystko, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi i w Nim. W rozdziale drugim jest napisane, że my jako poganie byliśmy kiedyś bez Chrystusa. My jako poganie byliśmy bez Chrystusa, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań, przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. I to jest ta ukryta tajemnica, bracia i siostry, nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma mężczyzny, nie ma kobiety, jest jedno stworzenie nowe. I wiecie, to jest tajemnica, mieć nowe serce, nowe życie. Bóg mówi, włożę ducha w wasze wnętrza, wypiszę zakon mój na tablicy waszego serca. To są Boże tajemnice. To, że Pan Bóg nas, pogan, którzy byliśmy dalecy od Boga, dalecy od przymierza z Bogiem, Pan Bóg nas pojednał ze sobą. I apostoł Paweł mówi, przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Była to tajemnica. Czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha Świętego, co? Objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie, my, słuchajcie, to jest tajemnica, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. I potem mówi, której sługą zostałem według daru łaski Bożej okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan. Zobaczcie. Tajemny plan. To, co ukryte. Myślisz sobie, jestem z pogan, to tam no... Przyszedł czas, Pan Jezus nas zbawił, ale to są odwieczne tajemnice, to są drogocenne skarby Boże. To jest to, co ukryte. Aby teraz nadziemskie władze Bóg objawił, wywiódł na światło tajemny plan ukryty od wieków to było ukryte w Bogu, który wszystko stworzył. A więc to, co jest ukryte w Bogu, Pan Bóg nam dzisiaj odsłania przez Chrystusa, przez Jego Świętego Ducha. I to są Boże tajemnice, to są Boże błogosławieństwa. I bracia i siostry, musimy sobie te rzeczy przypominać, musimy Bogu być wdzięcznymi za to, że Pan Bóg nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, że nas wybrał. Niech to nie będzie powszechne w naszym życiu, nie zasługiwaliśmy na Boże wybranie. To, że dzisiaj jesteśmy, że dzisiaj stoimy, że chwalimy Boga, to jest Boże wybranie, że Pan Bóg zwrócił swoje serce do Ciebie. Czy Pan Bóg powiedział do narodu izraelskiego, czy dlatego was wybrałem, że jesteście liczniejsi niż inne narody? Nie. Czy dlatego, że jesteście mocniejsi niż inne narody? Nie. Dlaczego? Pan Bóg nas wybrał z miłości. Pan Bóg nas wybrał według upodobania swojej woli. My tego nie rozumiemy. My nie możemy powiedzieć, że my jesteśmy lepsi od tych ludzi, którzy jeszcze dzisiaj nie są zbawieni. My możemy przed Bogiem wykazać się taką pokorą i uniżeniem i dziękować, Panie, takiego grzesznika, jak ja wybrałeś. Apostoł Paweł, zwróćcie uwagę, co mówi o sobie i o swoim wybraniu. W liście do Tymoteusza mówi takie słowa. Mówi tak, mimo że przedtem byłem bluźniercą. Kim byłeś, bracie i siostro? Może nie bluźniercą, może byłeś kimś innym, ale byłeś na pewno grzesznikiem. Myśmy byli grzesznikami. Mimo, że byłem bluźniercą, prześladowcą, gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z miłością i wiarą, jak jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. To jest wielka, niezgłębiona łaska i miłość Boża. Tak musimy patrzeć na to wybranie. Bracia i siostry, dlatego, że dzisiaj też mamy do czynienia, że tu i tam dziś mówią o wybraniu. Dochodzi do takich paradoksów, że wiecie, to jest takie dzisiaj zagmatwane wszystko. Ja, kiedy patrzę na moje wybranie, to tylko mogę z wdzięcznością, że Pan Bóg mnie wybrał, że okazał nade mną łaskę i miłosierdzie. I to mnie motywuje do tego, żeby też wychodzić do ludzi, żeby im głosić Słowo Boże, żeby robić to nie z jakimś wywyższeniem się, ale dlatego, że tych ludzi kochasz, że ich miłujesz, że wiesz, że diabeł prowadzi ich na zatracenie, a ty chcesz ich wyrwać. Następnie zobaczcie, wybrani, odkupieni przez krew. Pamiętajmy, jak drogo zostaliśmy wykupieni, nie srebrem i złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa. Następnie, jeśli odkupieni, to i odpuszczeni. Odpuszczone są grzechy nasze. Przeznaczył nas do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. To jest Jego, to jest błogosławieństwo. Udzielił swoim dzieciom hojnie mądrości, aby rozpoznawali Jego wolę, aby widzieli nadzieję i aby mogli nabywać usposobienia Chrystusowego. Objawia Pan Bóg swoje wielkie tajemnice i to jest wielka łaska i Boże błogosławieństwo. I Paweł Apostoł mówi, abyśmy się, a wszystko to służy czemu? Abyśmy się przyczynili do uwielbienia Jego chwały. Abyśmy się przyczyniali, żebyśmy stali się tą cząstką Kościoła, która uwielbia Boga, który w Chrystusie, przez Chrystusa nas tak obficie ubłogosławił. I bracia i siostry, na koniec zostaliśmy wybrani, to jest bardzo ważne, to zostawiłem na koniec, bo to dzisiaj jest właśnie niedopowiedziane. Do czego? Wybrani zostaliśmy, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Pan Bóg nas nie wybrał do próżnego życia. Pan Bóg nas wybrał do świętości, żebyśmy zostali oddzieleni, bo święty człowiek to jest oddzielony od tego świata. Żyjemy w tym świecie, ale oddzieleni jesteśmy od rzeczy tego świata. Oddzieleni jesteśmy od miłości tego świata. Oddzieleni jesteśmy od pożądliwości tego świata. Od pychy tego świata, od tego wszystkiego zostaliśmy oddzieleni dla Boga. Lud Pana, wybrany lud Boży, to ten, który jest oddzielony. Pan Bóg w Starym Testamencie mówi tak samo, jak i w Nowym Testamencie. Staniecie się moim ludem, wybranym ludem, ale świętym ludem. I nie może być inaczej. Ubłogosłani w Chrystusie, wybrani do świętego życia. I tak w Starym Testamencie, jak i w Nowym, Pan Bóg mówi do swego ludu, żeby byli święci dla Boga. Za przykładem świętego, który was powołał w Chrystusie, sami bądźcie świętymi. Bo jaki był nasz Pan, taki i my mamy być. Święci. Następnie jest powiedziane, nienaganni w postępowaniu, prawi w postępowaniu. A więc oddzieleni, ale także prawi, nienaganni, czyści. Ja myślę, bracia i siostry, że dlatego musimy też prosić o tą Bożą mądrość. Żebyśmy prosili Pana o tą Bożą mądrość, żeby umieć rozeznać, co w naszym życiu ma być czyste, co ma być święte, co ma być nienaganne. Potrzebna nam jest Boża mądrość. A więc wybrani do świętego, nienagannego, czystego życia i na końcu jeszcze jest powiedziane, żeby nas Pan Bóg postawić, że Pan Bóg chce postawić swój lud w miłości. A więc taką koroną naszego życia na tej ziemi ma być właśnie ta miłość. Ona jest spójnią wszystkiego, że Pan Bóg pracuje tak nad nami, a mamy mieć tak, jakby po prostu tak poddawać się Panu Bogu pod Jego skuteczne działanie, Jego słowa i Ducha Świętego, żeby stanąć przed Panem w miłości. Czystymi, świętymi i w miłości. Tego, bracia i siostry, dzisiaj to ja już zakończę, a wdzięczny jestem Panu Bogu za to Boże duchowe błogosławieństwo, jakim zostaliśmy w Chrystusie ubłogosławieni. To jest wielka rzecz. To jest korona, może nawet korona całego Pisma, żeby pokazać. Pan Bóg mówi, to jest wizytówka. To jest Boże błogosławieństwo. Być wybrany, być odkupiony, być usynowiony, obdarowany mądrością, do tajemnic Bożych przysposobiony. Wszystko to po to, abyśmy mogli Panu Bogu oddawać chwałę. Amen.
Chwała Bogu. Też tak już tutaj brat Mirek wspominał, jestem wdzięczny Bogu za to, że dzisiaj tutaj wśród Was możemy być i za to takie serdeczne też przyjęcie u braterstwa Świątkowskich w ich domu. Znamy się też już troszeczkę wcześniej, ale myślę, że jeszcze mało troszeczkę, prawda? Coraz więcej się poznajemy i tak już wspomniałem, że bardzo jesteśmy wdzięczni Bogu za to przyjęcie w Waszym domu, za Waszą otwartość, za Waszą serdeczność i za ten pokój, który i tutaj możemy razem z Wami przeżywać. Niech imię Pana Jezusa Chrystusa będzie uwielbione, że tym naszym bogactwem jest bogactwo Kościoła. Wiecie, że kiedy możemy się bliżej poznawać, kiedy możemy mówić o tych swoich przeżyciach, to tak wiele razy było też mi to pokazane, że to jest ta nasza siła, ta nasza moc, to bogactwo, kiedy my możemy jako Kościoła, kiedy możemy mieć ze sobą mieć kontakt, kiedy możemy się dzielić tym, co przeżywamy z Panem, jak Pan Jezus nas zbawił, jak nas prowadzi, czego dokonuje w naszym życiu. Tak wiele razy mogę powiedzieć, dla mnie to jest tą wielką radością, tym błogosławieństwem, tym zbudowaniem i tak Pan sprawił, że właśnie i tutaj przez Mirka Kunta zostałem przyprowadzony i tutaj do Was i myślę, że jeszcze nie raz Pan da tą możliwość, żeby i może i z rodziną przyjechać tutaj i pobyć dłużej wśród Was. Także jeszcze raz powiem, jest to dla mnie radość, że możemy tutaj być dzisiaj razem i możemy mówić o tym, co Pan czyni w naszym życiu, jakim On jest. I tak jeszcze krótko nawiążę do tego, co brat Mirek mówił właśnie o tej mądrości. I tak taki pewien obraz w moim sercu powstał. Na czym polega ta Boża mądrość, a na czym ta ludzka mądrość? Bo myślę, że co do tego, to wiele ludzi ma taki swój niekiedy wypaczony obraz. I ja myślę, że ta ludzka mądrość, gdyby to można było tak zmierzyć albo podać jakoś tak w przybliżeniu, to ona na przykład widzi 2 kilometry tak do przodu. Tak, wybaczcie, że takiego obrazu używam, ale Boża mądrość w stosunku do tej ludzkiej mądrości, to ona widzi, o ile to tak można użyć, ten przykład będzie taki niedoskonały, ona widzi 100 kilometrów do przodu. I na tym polega ta mądrość, że czegoś nie postrzegamy tylko według tych naszych ludzkich zmysłów, na podstawie tego, że potrafimy logicznie myśleć, wyciągać wnioski, na podstawie tego, jak znamy ten otaczający świat i niektórzy tej wiedzy mają mniej, niektórzy więcej, i po prostu i tak sobie potrafią też radzić i w tym świecie, ale ta mądrość, która sięga daleko głębiej i widzi zupełnie pełniejszy obraz niż to, co można postrzegać z tej perspektywy ludzkiej, to jest ta Boża mądrość i dlatego ona potrafi być właśnie w obliczu różnych przeżyć niestronnicza, nieobłudna, łagodna, ustępliwa. I tam potem jest powiedziane w tym liście Jakuba, że owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Bo to objawienie, to poznanie tymi Bożymi oczami, kiedy Bóg nam to zaczyna po prostu pokazywać, jak On widzi to wszystko, co nas otacza i nie tylko to, ale i to, co zostało dla nas przygotowane, to nas wypełnia, nasze wnętrze, takim niesamowitym niebiańskim pokojem. Bo jeżeli coś widzimy tylko po ludzku, to często człowiek potem walczy też i po ludzku. A jeżeli coś zaczynamy widzieć Bożymi oczyma, to my po prostu wtedy doznajemy takiego odpocznienia przed Panem. I jest to jednak niesamowite, wiecie, kiedy Bóg coś pokazuje nam, może dotychczas, czy do pewnego okresu czasu, czy do tego czasu, kiedy Bóg nam coś pokazuje, mieliśmy w pewnych rzeczach inne spojrzenie, ale kiedy Pan nam coś pokazuje, to potem to jest, no jak odkrycie, jak objawienie i to zmienia nasze wnętrze, nasz sposób patrzenia, nasz sposób myślenia, całą naszą świadomość i to jest radość, to jest to dziękczynienie potem i w naszych sercach i mi taki jeszcze jeden werset do tego się przypominał, gdzie w jednym psalmie jest powiedziane, bo można powiedzieć, że o Bożej mądrości też jest powiedziane, może teraz jeszcze inny werset zacytuję, że początkiem Bożej mądrości jest bojaźń, prawda, w naszych sercach. Początkiem Bożej mądrości jest bojaźń przed Panem, a w jednym psalmie znowu jest to tak ujęte, że społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją, a On im obwieszcza swoje tajemnice. Tam jest minimalna różnica w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej i Warszawskiej, prawda? Ale że społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją, a On obwieszcza im swoje tajemnice. A więc kiedy człowiek boi się Pana, liczy się z Nim, On jest dla niego, czy dla nas jest najważniejszym, to nas prowadzi do tej prawdziwej więzi z Nim. I wtedy Pan, przyznając się do tej więzi z nami, zaczyna nam coś odkrywać, czego nie idzie swoimi naturalnymi zmysłami zrozumieć ze Słowa Bożego. Bo człowiek też tą Biblię na sposób ludzki potrafi rozumieć, prawda? Potrafi jakieś logiczne wnioski powyciągać, potrafi pewne wersety pogrupować i po prostu coś powiedzieć na ten temat. Ale ta mądrość, która przychodzi od Pana, to jest powiedziane, że to jest mądrość, która przychodzi z góry. I ona daleko sięga niż to nasze ludzkie patrzenie. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wiecie, to jest powiedziane, że tam w tym liście do Efezjan jest powiedziane, że Bóg jej hojnie udzielił nam. Po prostu. I takim jest, że Bóg to chce dać, prawda? Jeżeli widzę, my tego nie mamy, czy nam tego brakuje, to można powiedzieć, że ze względu na nas samych, że po prostu nasze serca, nasze myśli, jak gdyby już jako ludzi wierzących wiele razy skłaniają się w inną stronę i dlatego może są pewne braki, jeżeli chodzi o moje życie, o nasze życie. Ale Pan chce jednak, żeby ta mądrość była w naszym życiu. I właśnie na bazie tego Słowa Bożego, tego objawienia i tego właściwego Bożego spojrzenia na to, co nas otacza, jak Kościół powinien funkcjonować, jak moje życie przed Panem powinno funkcjonować, to po prostu człowiek może zajmować taką pozycję, która też w tym świecie dla innych może być świadectwem. Ja też chciałbym przekazać pozdrowienia z naszego zboru, bo kiedy jechałem, to bracia wiedzieli, że tutaj pojedziemy, że pojadę do brata Mirka i do Solca i tutaj do Połczyna Zdroju i właśnie oni też prosili, żeby przekazać pozdrowienia. Takie serdeczne pozdrowienia o naszych braci i sióstr tam z naszego zboru. Wiecie, to słowo, którym też jeszcze chciałbym się podzielić, które jest tak w moim sercu, jest zapisane w Dziejach Apostolskich. To jest chyba 5 rozdział. Tak, to słowo tak przyszło w czasie modlitwy do mojego serca. To zdarzenie, tu można było czytać więcej wersetów, mnie chodzi szczególnie o to, kiedy ten anioł pański otworzył te drzwi więzienia i wyprowadziwszy, to jest 5 rozdział, 19 wiersz. I wcześniej powiedziane w 18 wierszu jest powiedziane, że to arcykapłani pojmali apostołów, kiedy oni zwiastowali słowo, nauczali w imieniu Pana Jezusa tam w Jerozolimie i pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. Ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich rzekł: idźcie, a wystąpiwszy głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Usłyszawszy to, weszli z brzaskiem dnia do świątyni i nauczali. A gdy nadszedł arcykapłan i jego otoczenie, zwołali Radę Najwyższą, to jest całą starszyznę synów Izraela, i posłali do więzienia, żeby ich przyprowadzono. My potem wiemy, jak sytuacja dalej się potoczyła, ale co mnie tutaj, czym chcę się podzielić, co mnie tak ujęło za serce. I po prostu potem mi się więcej takich myśli nasuwało, że ten anioł, kiedy otworzył im te drzwi więzienia, powiedział do nich, że mają iść i mają zwiastować ludowi, głosić ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. słowa, które darzą życiem. I tak na nowo było mi to pokazane, że my przyjmując Słowo Boże, przyjmujemy życie. Wiecie, to jest niesamowite. I są takie pewne zdarzenia w naszym życiu, które się pamięta, i przeżycia, które się pamięta całe życie. I teraz chciałbym po prostu tutaj do tego użyć takiego pewnego obrazu, który był mi darowany, pewne przeżycie. Wiadomo, my jako ludzie wierzący też i przeżywamy chwilę jakiegoś zwątpienia, takiej frustracji. Niekiedy oczekujemy i tak myślimy, czy myślę nawet i przeciwnik przychodzi, że nas atakuje, że człowiek ma takie chwile w swojej świadomości, w swoim wnętrzu, w swoim sercu, że po prostu to moje życie nie jest takim, jakim by było, powinno być. Że chciałbym być już dużo dalej, że chciałbym więcej dla Pana uczynić, że nie chciałbym Go zasmucać, żeby moje świadectwo w stosunku do innych ludzi, do otoczenia, żeby ludzie mogli słyszeć, żeby się mogli nawracać. I przychodzą takie momenty, że człowiek patrzy się na to swoje życie i jakoś tak je widzi, że ono jest takie jakieś, jakby czegoś w tym brakowało, że czegoś mu nie dostaje, że gdzieś jak gdyby z tyłu zostaje i wtedy po prostu taki smutek, prawda? I ja wierzę, że to się zawsze może zmienić, kiedy człowiek uniży się przed Panem, przyjdzie do Niego, szuka pomocy, że to się może zmienić. Ale pamiętam taką chwilę, kiedy pewnego razu, to już sporo czasu upłynęło, poszedłem do lasu i tam u nas te świerki są takie potężne, wysokie, niektóre 30-40 metrów mają. I wiecie, to są okazałe drzewa. Ta średnica jest taka potężna, no bo świerk, który już ma taką wysokość, to on ma i też odpowiednią średnicę na pniu. I wiecie, tak w tym lesie stałem, modliłem się i nagle obok tego dużego świerku było mi pokazane malutkie drzewko. Bardzo malutkie drzewko, takie, które może miało pół metra, może nawet jeszcze mniej. Taki drobniutki świerszczek, taki świerk, taki delikatny. I wiecie, tak stoję i nie powiedziałbym, że słyszałem głos, prawda? Ale tak by ktoś do mnie mówił i pokazywał mi. Zobacz, to duże drzewo, które stoi obok, które jest tak wysokie, tak okazałe, tak potężne, ono było kiedyś takie, jak to malutkie drzewko obok niego. I potem takie kolejne myśli mi się nasuwały. Popatrz się, gdybyś nawet tutaj stał, w tym miejscu i cały czas na to drzewko się patrzył, przez lata, to ty byś nie zauważył, dosłownie, nie zobaczyłbyś tego swoimi oczami, tego wzrostu, jak on się dokonuje. A jednak to drzewko rośnie, prawda? Jego przybywa. Rośnie i jest. I Bóg mi coś chciał pokazać. Tak i jest w tym twoim życiu ze mną, jeżeli przyjmujesz Słowo. I Pan Jezus też powiedział pewne podobieństwo. Jeżeli tylko systematycznie pilnujesz tego czasu, masz społeczność ze mną, to ty nawet niekiedy nie widzisz tego, ty tego nawet nie rozumiesz, ale czy Pan Jezus też tak nie powiedział, że to ziarnko, że jeżeli będziemy mieć, przyjmiemy to słowo, prawda, i że to słowo jest jak to ziarnko gorczyczne i ono jest jak gdyby jako jedno z najmniejszych, ale kiedy ono znajdzie ten podatny grunt i ono rośnie, to z tego malutkiego ziarnka wyrasta potężne drzewo i w jego gałęziach i w jego koronie te ptaki niebieskie, nawet tam Pan Jezus mówi, że się gnieżdżą. I tak samo było mi dalej pokazane. I popatrz się, z jak malutkiego ziarenka, bo też wiem, jak wygląda, prawda, szyszka i jak to nasionko wygląda. Ale właśnie co jest istotą rzeczy? Że w tym nasionku jest życie, prawda? Tak jak tutaj jest powiedziane, anioł powiedział tym ludziom, idźcie do świątyni i głoście ludowi wszystkie te słowa, które darzą życiem. I to słowo też darzy życiem. Po prostu i my przyjmując to słowo, niekiedy, może gdybyśmy się patrzyli na swoje odczucia, uczucia, my się różnie czujemy, ale niekiedy według tego my zaczynamy oceniać, jak to nasze życie wygląda. A to jest błędna ocena. Najważniejsze jest, wiecie, żeby tego słowa w naszym życiu nie zabrakło. Żeby systematycznie tym słowem się karmić. Bo to ono przynosi życie. To ono przynosi po prostu poznanie i to wszystko, czego potrzebujemy. I tu dzisiaj, kiedy jeszcze siedziałem, kiedy było mi przypomniana ten czworaki rodzaj roli, to kiedy byśmy spojrzeli na to podobieństwo, to popatrzcie się, co znowu jest istotą rzeczy w tym wszystkim. Na pewno ten rodzaj gleby, prawda? Ten rodzaj gleby jest bardzo istotny, żeby to słowo mogło wyrastać, ale też o co trwa walka, że diabeł chce zabrać. Ta pierwsza gleba to było to ziarnko, a to nam obrazuje Słowo Boże. Było na ubity grunt spadło, tam ono nie miało prawa się zakorzenić. Było zasiane, prawda? Było ziarnko zasiane, ale ono nie miało możliwości, żeby wzejść. Druga gleba, tam było bardzo malutko tej ziemi. Ono wpadło do tej gleby, ale pod tą małą warstwą ziemi znowu była skała. I znowu jak gdyby to słowo, chociaż było i jest w nim życie, ono nie miało możliwości, żeby wyrósł. A trzecia ta gleba też często, po prostu mi się to przypominało i wiele razy jak gdyby Bóg przez tą trzecią glebę ostrzegał moje życie, że po prostu to słowo, tam już w stosunku co do gleby, jak gdyby nie było jak gdyby zastrzeżeń. Problem był w tym, że na tej dobrej glebie, bo tak można powiedzieć, to ziarenko wpadło, ale tam jeszcze rosły chwasty. I tam jest powiedziane, łuda Boga, z troski tego świata, rozkosze życie. To rosło razem z tym nasieniem tego Słowa Bożego. I końcowy efekt tego był taki, że właściwie te ciernie zagłuszyły właśnie to, kiedy to ziarnko Słowa Bożego wyrastało. I wiecie, pamiętam taki obraz, bo to jest bardzo dobre, kiedy pewne rzeczy, o których Biblia mówi, czy podobieństwa, które Pan Jezus wypowiadał, my możemy dostrzec w tej rzeczywistości, w której się poruszamy. I na naszym terenie uprawa roli jest taka dosyć ciężka, bo w tych górach. Ale właśnie zdążyłem zauważyć, że niekiedy na obrzeżu pola obsianego jakimś zbożem po prostu nie do końca były wycięte na przykład właśnie te ostrężyny, te ciernie. Gdzieś na obrzeżu jakiegoś pola, gdzie było zasiane właśnie zboże, rosły te ciernie i wiecie co zauważyłem, że gdzie nie było tego, potem dalej w głąb tego pola, gdzie ono było obsiane właśnie jakimś zbożem, to wyrastało dosyć, jak na nasze warunki dosyć okazałe i rzeczywiście można było znaleźć i ten 30-krotny ten plon w tym kłosie, ale na tych obrzeżach, gdzie rosły ciernie razem i to zboże w tym cierniu jak gdyby rosło, to było tak mizerne, tak malutkie, tam właściwie można powiedzieć nic z tego nie było. I chcę jeszcze raz podkreślić, że w słowie tutaj, w tym słowie zawsze jest życie. To słowo przynosi życie, ale Bóg nas ostrzega, że jeżeli razem z tym w naszych sercach to będzie jak gdyby na tym samym poziomie, na glebie naszych serc będzie ta troska, prawda? Ta uda Boga i człowiek się da temu pociągnąć, za tym będzie biegał, czy pójdzie w kierunku tych rozkoszy życia, to też można wiele rzeczy tutaj wymienić, to jak gdyby to słowo będzie przygłuszane, że to Słowo Boże bezwzględnie musi znaleźć pierwsze miejsce, że Bóg nas prowadzi w takim kierunku, żebyśmy się rozkochali w słowie, żebyśmy je pomiłowali, żeby ono było najważniejsze, najcenniejsze, bo tylko w taki sposób, jako nie coś pospolite, ale coś cennego, wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju, Bóg chce, żeby to słowo traktować. I wiecie, pamiętam jeszcze jeden taki przykład i to jest z dzieciństwa, to już jest bardzo odległy czas. Właśnie to słowo, że tak jak w tym ziarenku jest życie, i to, wiecie, już nie jest naszą troską, żeby potem jak gdyby dalej troszczyć się, jakiego rodzaju życie wyrośnie z tego słowa. Wiecie, jeżeli tylko to słowo będzie w naszych sercach i ono jest w naszym życiu, to już nie naszą sprawą jest, jakie życie z tego wyrośnie. Bo każdy owoc wydaje, każde drzewo wydaje owoc według swojego rodzaju. I my przyjmując to słowo, i to też na to trzeba czasu niekiedy, prawda? To z tego słowa naszą troską powinno być tylko to, żeby to słowo było w naszych sercach, żeby ono tam rosło. A z tego słowa po jakimś czasie, może dla każdego ten czas jest troszeczkę różny, ale naprawdę wyrośnie to życie, o którym mówi Biblia. Ono na pewno wyrośnie, bo taki jest rodzaj tego słowa i taki jest rodzaj tego życia, które w tym słowie jest. I my nie musimy się jak gdyby już troszczyć o to i żeby swoją własną siłą doprowadzić do tego, żeby w naszym życiu pojawiło się Boże życie. Po prostu naszym zadaniem jest to, żeby przyjąć to słowo, prawda? Bo w tym podobieństwie o czworakiej roli to była najważniejsza potem, można powiedzieć, ta gleba, żeby ona była czysta, ale żeby to słowo było w tej glebie, bo z tego słowa wyrośnie życie. I tak już powiedziałem, to Boże życie, o którym mówi Biblia. I pamiętam jeszcze takie jedno przeżycie z dzieciństwa, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej i nie wiem, jak to też było zrobione, to już jest inna sprawa i nie chodzi o to, żeby akurat to tutaj rozważać, ale był chodnik wyasfaltowany i nie wiem, czy to było zbyt mało utwardzone i mało tego podłoża było, ale mnie to tak zadziwiło i to zostało w moim sercu do dzisiaj. Mlecze, my to u nas nazywamy moiczki, prawda, tak po naszemu. Wiecie, ten asfalt po prostu podniosło do góry. Na tym chodniku ten delikatny, można ta delikatna roślinka, wiecie, no nie sposób tego zrozumieć. Ta siła życia jest tak ogromna, prawda, że ten, to tak najpierw zrobiło się takie wybrzuszenie, potem to pękło i ten mlecz zaczął się z tego przebijać. Do mnie to tak przemówiło, po prostu, że to słowo ma o wiele większą siłę przebicia. Wiecie? I właśnie, że najważniejsze jest to, żeby to słowo mieć w sercu, bo o to toczy dzisiaj się walka. Dzisiaj wiele razy widzę, że bieda Kościoła wynika z tego, że jak gdyby kierując się jakimś takim ludzkim mniemaniem, człowiek może wiele zna, jak gdyby ogólnie z tego słowa, ale brakuje mu objawienia. I wtedy wiele razy przeżywałem też coś takiego, że człowiek się zabiera do czytania Słowa Bożego, ale jak gdyby z takim znużeniem i znudzeniem, bo sobie myśli, tu już znam, tam znam, prawda? I wtedy mi przyświeciło, coś z twoim sercem jest nie tak. Jeżeli po prostu to Słowo Boże nie ciągnie cię do tego Słowa Bożego, a nawet masz takie nastawienie, że to już znasz, tamto wiesz, tamto już czytałeś i jak gdyby nie potrzebujesz tego słowa czytać, bo ty już je znasz, prawda? Albo cię nuży, albo cię męczy. I wtedy trzeba jak gdyby, to jest też łaska, widzę, tak na nowo spojrzeć, Panie, dlaczego moje nastawienie jest takie, że przecież ja chcę, żeby to Słowo było dla mnie rozkoszą. I ja widzę, że w różny sposób Bóg to czyni, ale kiedy to słowo zaczyna do mnie mówić, kiedy wiem, że w różny sposób się to dzieje, ale widzę, że trzeba znaleźć ten czas. Ja pamiętam, jak był taki czas w moim życiu, kiedy na przykład wcześnie rano miałem czas modlitwy, czas Słowa Bożego, żeby sobie przeczytać. Ale potem, kiedy zacząłem pracować na noc, to różnie też było i dzieci, i rodzina. Niekiedy było tak, że pewne rzeczy zostały poprzestawiane, ale pragnienie w sercu gdzieś zostało, że jednak nie mogę pozwolić na to, żeby stracić, żeby to słowo czytać, żeby się nim rozkoszować. I na dzisiaj wiele razy jest tak, kiedy na przykład po nocy mam 2 dni wolnego i dzieci pójdą sobie do szkoły, żona pojedzie do pracy, teściowa też tam gdzieś na dole się krząta. To jest taki czas, że nikt mi w domu nie przeszkadza. I wtedy gdzieś tam zaszywam się, siadam i zaczynam czytać, czy to będzie o Dawidzie, czy to będzie Nowy Testament. I kiedy jak gdyby człowiek zapomina o innych rzeczach, Bóg przez to słowo zaczyna mówić, prawda? Bóg przez to słowo zaczyna mówić i kiedy potem wychodzisz sprzed Bożego oblicza, z tego czasu, z tego czasu społeczności, po prostu ja widzę, to zostaje. A kiedy człowiek niekiedy tylko tak pobieżnie, jak gdyby z poczucia winy, czy żeby swoje sumienie uspokoić, no jestem wierzący, to by nie wypadało, żeby czegoś dzisiaj nie przeczytać, prawda? I człowiek niekiedy tak do tego też podchodzi. Ja nie mówię, że to jest złe, ale mówię, że to jest za mało, prawda? Bo niekiedy rzeczywiście już to tak, ten nasz czas jest jakoś nas, czas nasz zagospodarowany, że my tylko mamy taką chwilkę, przeczytamy sobie parę wersetów, już biegniemy do swoich obowiązków, do swoich zajęć, ale ja widzę, że Bóg chce, żebyśmy mieli z Nim społeczność i On przez to słowo chce mówić, że to słowo chce przynieść życie w nasze wnętrze i to życie chce potem się objawiać przez nas. I wiecie, kiedy czytałem właśnie tu z tych dziejów apostolskich i w czasie modlitwy tak to zobaczyłem, że oni głosili i byli tego świadomi, że to, co zwiastują, to przyniesie życie. I wiecie, każdy może myśleć, przecież my wszyscy żyjemy na tej ziemi, ale my wiemy, że chodzi o to życie. Kto ma syna, ma żywot. O ten żywot w Chrystusie Jezusie chodzi. A ten żywot przynosi nam Słowo Boże, kiedy my je przyjmujemy. I my przyjmujemy, przyjmując Słowo Boże, to w liście do Hebrajczyków jest coś takiego napisane o Panu Jezusie. To jest 7 rozdział. I tu jest powiedziane, że Pan Jezus został kapłanem na podobieństwo Melchisedeka. Może przeczytam te wersety. 15 i 16, 7 rozdziału. A staje się to jeszcze bardziej oczywiste. Może 14 też. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo opiewa: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Ale szczególnie ten 16 wiersz tak też mi się przypomniał, że Pan Jezus został kapłanem nie na podstawie przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, bo tu ten list wymienia, że on nie był z plemienia Lewiego, prawda, tylko był z plemienia Judy, a ci, którzy byli kapłanami i ci, którzy służbę w przybytku pełnili, to pochodzili z tego plemienia i tylko, ale to było to według tylko tego zewnętrznego spojrzenia, a wewnątrz oni nie mieli tego, co tutaj powiedziane jest o Panu Jezusie, że on został kapłanem na podstawie tego, tej mocy niezniszczalnego życia, że to życie, które on przyniósł od Ojca, z jednej strony jako człowiek, ale z drugiej strony jako Syn Boży, to życie czyste, święte, bez grzechu, to jest to życie, którego nie można zniszczyć, prawda? To jest to życie, które trwa na wieki. I to samo życie właśnie my przyjmujemy, kiedy przyjmujemy Słowo Boże. To Słowo Boże z jednej strony jest tylko literą, ale kiedy je Duch Boży ożywia w nas, w naszych sercach, to jest ten rodzaj życia, który był w Jezusie Chrystusie. I my tego rodzaju życia potrzebujemy. I ten rodzaj życia my jako ludzie wierzący przyjmujemy i ten rodzaj życia my zwiastujemy. To było powiedziane do tych prostych ludzi. Oni nie zwiastowali filozofii, oni nie zwiastowali w ludzkiej mądrości, ale oni wiedzieli, że to, co mówią, to jest to, co jest najistotniejsze, co jest najważniejsze, to przyniesie to życie, które trwa na wieki. I my ku temu życiu zmierzamy. To życie nie przeminie. Każde inne życie według tego ludzkiego pochodzenia, ono przemija i końcem naszego ziemskiego życia jest ta fizyczna śmierć dla tego fizycznego naszego życia. Ale to życie, które przyjęliśmy według Słowa w Chrystusie Jezusie, to jest to życie, które nie przestanie istnieć. To jest ten ów żywot wieczny. I jeszcze potem mi się przypomniało to miejsce z Ewangelii Jana. 1 rozdział, bardzo dobrze go znacie. I to też jest powiedziane, z jednej strony to wskazuje na Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony to wskazuje na Słowo. I tu jest tak napisane, 1 rozdział Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, w tym Słowie było życie, a życie było światłością ludzi. I tak mogę powiedzieć, że kiedy człowiek, choćby po części, prawda, Bóg przyświeca na nasze serca, dotyka nas, pokazuje nam te rzeczy, to ja widzę, to jest zabezpieczenie dla nas z każdej strony, bo tak na nowo widzę, żeby być zachowanym od zwiedzenia. Dlaczego tak wiele razy, jeszcze ostatnio też miałem takie pewne przeżycie, bo po prostu Nawet w tym naszym zborze mieliśmy takie spotkanie z braćmi i byli młodsi bracia i starsi bracia i rozmawialiśmy o takim życiu naszego zboru. Wiele razy na przykład zachęcamy młodszych naszych braci, żeby się podzielili jakimiś przeżyciami, co przeżywają z Panem. I wiecie, i niekiedy widzę takie wielkie zakłopotanie na ich twarzy. Trudno by ich było, żeby ich na siłę wyciągać i zmuszać, że muszą za wszelką cenę coś powiedzieć. Ale właśnie kiedy byliśmy na tym spotkaniu, to nagle jak gdyby mi ktoś, tak gdyby takie rozjaśnienie przyszło do serca. Wiesz, ty ich tak zachęcasz do tego i chwała Bogu, żeby oni mogli takimi być, żeby mogli się dzielić swoimi przeżyciami czy tym, co przeżywają z Panem, ale po prostu jak gdyby widzisz, oni nie chcą. Po prostu, że jakaś przyczyna tego jest. I wiecie, było mi to tak pokazane, że po prostu brakuje słowa. Że nie ma regularnej społeczności życia, które by było zakorzenione w tym słowie. A jak tego nie ma, bo jeżeli to słowo my czytamy, my nim żyjemy, prawda? To my zawsze będziemy mieli coś do powiedzenia. Bo to słowo ma w sobie życie. Ono wykonuje tą Bożą pracę w naszych sercach. I ja pamiętam taki przykład ze swojego życia. To był czas, kiedy miałem 14 czy 15 lat. I wtedy po prostu miałem taką możliwość i to był wielki też mój przywilej, że oprócz tego, że należałem do kościoła takiego tradycyjnego, ewangelickiego, prawda? I no można powiedzieć, że protestancki kościół, gdzie rzeczywiście jak gdyby ten szacunek i autorytet słowa był niezaprzeczalny, ale nie było odrodzenia w tym zwiastowaniu, jeżeli chodzi o księży, tam nie było zwiastowane odrodzenie, prawda? To była taka ludzka tradycja, ludzka pobożność, ale Bóg postawił na naszej drodze i to by było więcej opowiadania człowieka, który się nawrócił i on był tym, który nas już, tych młodych ludzi zachęcał, mówi: czytajcie Nowy Testament, czytajcie Biblię. I niekiedy było tak, że ja nawet się musiałem zmuszać do tego, prawda? Ale czytałem tą Biblię. I pamiętam, jak on kiedyś mówi na następnym spotkaniu młodzieżowym, jeszcze tam był taki mój kolega, mówi: wy się podzielicie słowem. Ja tak już potem zacząłem kombinować. Z jednej strony, bo byłem człowiekiem nieśmiałym, i tak sobie myślałem, co by tu zrobić, żeby na to spotkanie nie pójść, albo żeby... Jakoś takie wielkie czułem zakłopotanie. Ale wiecie, kiedy poszedłem na kolana i w całej tej prostocie i szczerości o tym wszystkim, co przeżywam, powiedziałem Panu, to Bóg wyraźnie mi pokazał, które słowo mam przeczytać i jakim słowem mam... Nawet nie musiałem się dzielić, bo po prostu nie byłem w stanie, żeby coś więcej powiedzieć, ale kiedy przeczytałem to słowo i też mogę powiedzieć, wiecie, że do dzisiaj pamiętam to słowo, które czytałem. Wtedy miałem 14 lat, dzisiaj mam ponad 50 lat, prawda? A ja pamiętam to przeżycie z Bogiem. A bracia, ten brat, który mnie do tego zachęcał, potem podszedł i mówi: wiesz co, naprawdę to było słowo od Pana, którego myśmy potrzebowali o naszej społeczności i do tej sytuacji, w której w tamtym czasie by akurat ta grupa młodzieżowa się znajdowała. I widzę, że droga jest bardzo prosta. My jako ludzie wierzący, różnie to może wyglądać. Może po prostu przyjść taki czas, że człowiek myśli, że ja już to wszystko znam, rozumie. Ale w całej tej prostocie i szczerości naszych serc my ciągle na nowo potrzebujemy żywego słowa w naszych sercach, bo w tym słowie jest życie. I jeżeli to słowo jest, to ono, tak jak już powiedziałem, ono wykona tą Bożą pracę, a często człowiek jak gdyby chciałby za Pana wykonać tą pracę, którą to słowo po prostu wykona. I my je mamy tylko wpuścić. Tak jak to nasionko wpada do ziemi. I wiecie, i to już nie jest jak gdyby sprawą rolnika, żeby on tam co chwilkę poszedł, na przykład zasadził coś do tej ziemi, a tam podniósł tą skibę, a zaglądał, czy tam ten ziemniak jest, czy może jakieś inne ziarno. No czy na pewno z tego wyrośnie. On to, co miał zrobić, to, co do niego należało, zrobił, prawda? A teraz czeka na te sprzyjające warunki. Czeka na deszcz, czeka na słońce i w tym ziarenku jest życie. Z tego ziarenka wyrośnie trawa, wyrośnie kłos, wyrośnie najpierw ta łodyga i ten kłos i pojawi się owoc. I tak dokładnie, tak to zrozumiałem, bracia, tak, bracia i siostry, i tak się tym dzielę, że dokładnie tak samo jest ze Słowem Bożym. I chociaż na samym początku może to wcale nie wyglądać okazale, to niekiedy wygląda tak niepozornie. Człowiek dzisiaj, to tempo czasu, w którym żyjemy, narzuca nam pewien sposób myślenia, żeby było wszystko już, a najlepiej, gdyby już było wczoraj wszystko załatwione, prawda? Taki jest rodzaj i stan dzisiejszego świata, ale wiele razy, kiedy Biblia mówi, to mówi, że mamy być jak ten rolnik, który cierpliwie oczekuje wczesnego, późnego deszczu. I pamiętam, jak kiedyś mój szwagier też mi mówił, że też Bóg mu pewne rzeczy pokazał. To też będzie właśnie, jeżeli chodzi o przykład, po prostu, żebyśmy uczyli się takiego, żeby było więcej cierpliwości i takiego zaufania do Pana. On mówił, że kiedyś w szkole średniej biegał na dystansie 3 kilometrów. Chyba to było 3 kilometry, o ile nie więcej. I mieli jakieś ważne zawody. I kiedy oni tak na samym początku wszyscy wyrwali, prawda, do przodu i on nie był na czele tej stawki, a był bardzo dobrym zawodnikiem, to jemu się wydawało, że oni mu wszyscy uciekną i on zostanie gdzieś z tyłu i to przegra. I mówi, że wtedy niepotrzebnie się wyrwał i też chciał za wszelką cenę po prostu jak gdyby wszystkich przedbiec. I wiecie co? Brakło mu sił na finiszu. Po prostu, a gdyby potem mu trener powiedział, gdybyś biegł swoim tempem, tak jak byłeś tego uczony, po prostu tak jak tego miałeś pilnować, to na pewno byś wygrał. A po prostu ty się szarpnąłeś na samym początku i potem ci sił brakło. I mówi, kiedyś miał takie też pewne trudne przeżycia. I jak gdyby patrząc na to swoje życie tak z boku, wydawało mu się, że ten jego bieg, jego życia jest też taki jakiś daremny, właśnie nie widać tych owoców, po prostu pewne rzeczy nawet się sypią. I wtedy Bóg mu przypomniał to przeżycie właśnie tam z tej jego młodości. Mówi, że to życie z Nim, życie z Bogiem jest takim biegiem na długim dystansie. To nie jest krótki, to nie jest sprint na jakimś krótkim odcinku, ale to jest bieg na długim dystansie i my potrzebujemy wiele sił, żeby się nie szarpać, ale żeby ufać Bogu, żeby mieć tą wiarę, nadzieję i cierpliwość, choćby wszystko wokół, niekiedy okoliczności przemawiało przeciwko nam, to naszą rzeczą jest to, aby mieć Słowo, aby tym Słowem, które ma w sobie życie i ma w sobie to niezniszczalne życie, to życie, które przetrwa, które Bóg włożył w nas, ono pozostanie na wieki, a nasze wysiłki, nasze ludzkie wysiłki, można powiedzieć, żeby tego znowu też nie wypatrzyć, to wiele razy nic do tego nie dodają. Naszą rzeczą jest tak, wiele razy w Starym Testamencie są takie piękne przykłady, kiedy chyba to był Jehoszafat, prawda, miał taką sytuację. Wyruszyło wielkie wojsko przeciwko Izraelitom, prawda? Bardzo wielkie wojsko i oni z tą swoją garstką w obliczu tego wielkiego zagrożenia byli zupełnie bezsilni. Ale kiedy oni zaczęli się modlić i pościć, Bóg przez proroka posłał słowo: nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Wy tylko się ustawcie w takim i w takim szyku, a będziecie oglądać Boże zwycięstwo. Wiecie, gdyby od tej strony takiej strategii wojennej na to wszystko popatrzeć, to było zaprzeczeniem jakiejś takiej logicznej strategii wojennej. A jednak słowo od Pana, które przyszło, mówiło, że tak i tak mają się zachować. I nawet gdyby ktoś z boku się temu przyglądał, to by powiedział, że to jest jakieś dziwaczne to zachowanie, co oni ci Izraelici wyprawiają. Ale Bóg dokładnie się przyznał do tego, co powiedział. I ja widzę, że my też potrzebujemy, żeby to słowo usłyszeć, żeby ono zostało w naszych sercach, a Bóg dokładnie według tego słowa, jakie wypowiedział, jakie nam przekazał, będzie czynił swoje dzieła w naszym życiu i oddziaływał na innych. I są to słowa, tak i tam już kończąc to, co w liście do Hebrajczyków, czy to, co opowiadamy o tym drzewie, czy o tym tej roślince, która tam chodnik przebijała, prawda? Moc niezniszczalnego życia. I niekiedy by się wydawało, Paweł mówi, że wiele razy tak, gdyby już powaleni, ale niepokonani, że z jednej strony, wiecie dlaczego? Bo człowiek pewnych rzeczy niekiedy nie umie rozsądzić, bo ten skarb mamy w naczyniach glinianych, a my byśmy chcieli, żeby niekiedy to naczynie gliniane było niezniszczalne, a jednak to nasze fizyczne ciało i wszystkie te ludzkie nasze możliwości to w oczach Bożych jest jak glina i trawa, a człowiek to chciałby jakoś tak wykształcować i podnieść, żeby to Bogu przynieść, ale to, co jest niezniszczalne, to jest to, co pochodzi z góry. Te nasze ludzkie rzeczy, one przemijają, ale to, co przyjmujemy ze Słowa Bożego, to, co ze Słowa Bożego zostało w nas zakorzenione, to nie przeminie, ani diabeł nie zdoła tego zniszczyć. I tu chodzi o tą kwestię zaufania, wiary, że to Słowo takim jest. I można by było jeszcze wiele rzeczy powiedzieć, w jaki sposób ludzie wierzący wiele razy się bronili, jak na tym Słowie położyli całą swoją nadzieję, kiedy wszystkie te rzeczy, które widzieli, słyszeli, mówiły przeciwko temu Słowu, ale tam w ich sercach było to przekonanie, że Bóg po prostu ma dla nas zabezpieczenie. I jeszcze mi się przypomina na koniec, tak powiem, taki przykład, świadectwo brata Jongicho. Kiedyś czytałem jego świadectwo i był taki czas, że on sprzedał swój dom, potem zaczęli budować budynek zborowy i miał do spłacenia na koniec roku 50 tysięcy dolarów, bo miał taki duży kredyt tam wzięty, ale po prostu to były lata 70., kiedy ten pierwszy kryzys taki w tym świecie paliwowym nastąpił, to załamanie. I po prostu ta ich budowa się też załamała, nie było skąd wziąć tych pieniędzy. I nawet żona już potem, on to tak tam opisuje, mówi, że mu doradzała, wiesz co, no jedyne wyjście, żeby cię tutaj nie zamkli, żebyś nie został skompromitowany, to wsiadaj na ten ostatni samolot i uciekaj do Ameryki. Ale on mówi, jak to może być? Ja służę Bogu, tak nie może być. Wiecie, i przyszła mu taka myśl w ostatni dzień tego starego roku, Bóg mu taką myśl podał, idź do tego i do tego banku i powiedz temu dyrektorowi, że od nowego roku będzie miał 10 tysięcy nowych kont, prawda? Że on się postara o to, żeby wszystkich tych swoich członków, a tyle wtedy ten jego zbór liczył, że od nowego roku oni wszyscy tam otworzą konta, a on, żeby ci udzielił tej pożyczki, tych 50 tysięcy dolarów, żebyś ty mógł spłacić ten kredyt, który miałeś zaciągniony wcześniej. I wiecie, kiedy on powiedział swojemu księgowemu, to było, dla niego to było słowo od Pana. Ale kiedy on to powiedział swojemu księgowemu, to księgowy mu powiedział, wiesz co, ja się nie dam skompromitować, ja nie chcę wyjść na głupka i nie pójdę tam z tobą do tego banku. Wiecie, i kiedy on przyszedł i poszedł sam do tego banku i tam trochę ludzi takich, no ważnych na pewno jakichś osobistości, bo to z dyrektorem chcieli się spotkać, prawda? A sekretarka też tam miała swoje biuro, a on powiedział coś takiego, że on jest z najwyższych władz. Wiecie, ona wtedy już... I to była prawda, był z najwyższych władz, wiecie, i on poszedł, ona go puściła, jeszcze mówi, że tak odważnie i śmiało po prostu tam wszedł do tego gabinetu i ja tak pokrótce, tak jak wam to opowiedziałem, i on tak potem przedstawił tą sprawę dyrektorowi. I ten dyrektor mu potem tak powiedział, bo on jeszcze wezwał swojego zastępcę i ten zastępca mówi, absolutnie, przecież on nie ma żadnego pokrycia, ty będziesz tylko polegał na jego słowach. Ale ten dyrektor tak był przez Pana dotykany, że mówi, wie Pan co? Temu Jongiczu mówi, chociaż teraz to, co ja zrobię, to jest wbrew wszystkim zdrowym zasadom, jakie w bankowości powinny panować i którymi powinien człowiek się kierować. Ale ja Panu tego kredytu udzielę. I podpisał ten kredyt i ten jego dług został spłacony. Wiecie, co on musiał przeżywać? W jakiej sytuacji on się znalazł? Było słowo, prawda? Czy okazało się, że w nim było życie? Prawda? Było w nim. Na ten czas to było Boże rozwiązanie. Nawet inni bracia powiedzieli, ten księgowy, który był człowiekiem oddanym, wierzącym, to on powiedział, że on nie chce wyjść na głupka. A on miał tak mocne przekonanie. I widocznie on musiał iść sam. I ja myślę, że wiele razy to słowo przychodzi tutaj, stąd, prawda? Ale wiele razy też Bóg mówi tak, bardzo osobiście do naszych serc, żeby coś niekiedy zaświadczyć, czy coś powiedzieć, czy w jakiś określony sposób się zachować. A człowiek niekiedy potem swoim rozumem, jak gdyby swoją logiką zaczyna to oceniać i wiele razy wycofuje się, bo też tak ten Jongiczo mówił, nie chce się skompromitować, nie chce wyjść na jakiegoś głupka, a Pan mówi do naszych serc i tą rzeczą, która przed Bogiem się liczy, jest to, żeby być posłusznym. Ale ja myślę, że to się wypracowywuje na bazie tej społeczności, tej wytrwałej społeczności z Panem, że owce, tak Pan Jezus powiedział, moje owce idą za mną i znają mój głos. Bo wiele razy człowiek może mieć te wątpliwości, czy to naprawdę było od Pana. A ja myślę, że Bóg wiele razy może być takim, że w taki zadziwiający sposób może przez nasze życie chcieć coś uczynić, ale człowiek właśnie przez taki brak posłuszeństwa czy pewności w tej wierze może się wycofać, ale kiedy Bóg mówi, to zawsze są tego efekty. Kiedy Bóg posyła swoje słowo, to jest to słowo, które przyniesie życie. To wszystko, czego my naprawdę potrzebujemy. I wiecie, dla mnie to jest taka niesamowita zachęta, że w tym trudnym czasie, w którym my żyjemy, to wiele razy ja widzę, my się czujemy takimi bezradnymi. Ja to widzę na gruncie Kościoła, widzę to w swojej rodzinie. Dlatego, że człowiek niekiedy nie jest w stanie już niczego więcej wymyślić, co zrobić, ani jak się zachować. Ale gdzieś tam w moim sercu zaczyna przychodzić ta świadomość, Bóg nigdy nie był bezradny. Jeżeli będziesz szukał mojej obecności, to nie chodzi o to, żebyśmy coś wymyśleli, tylko żeby w swoich sercach mogliśmy usłyszeć Boży głos i za tym po prostu pójść i zaufać w zupełności Panu. Może to niekiedy będzie nas coś kosztować, ale Bóg się nie zmienił. Istotą Kościoła jest to, że Kościół słyszy Boży głos, że przyjmuje Słowo i tym Słowem się dzieli, tym Słowem żyje, to Słowo zwiastuje, bo to Słowo, tak jak Pan Jezus powiedział, że niebo przeminie, ziemia przeminie, ale Jego Słowo trwa na wieki. Amen.